بير هون بيروت.
Dzień dobry, tu Bejrut.
Salamet min Bejrut.
Ze studia Radia Wnet w Bejrucie pozdrawiają
Maja Tej
i Kazimierz Gajowy. Na początek dwa słowa o pogodzie. No, zmiana wiatrów. Zmiana wiatrów, tak jak tutaj się mówi w Libanie, w połowie sierpnia praktycznie pierwsze lato się kończy, tak po libańsku, ale po to, żeby później przyszło nowe lato, tak jak mówi nasze przysłowie libańskie, Maja nam go powie, ben tyśryn awwalu tyśrenteni. No właśnie, między tyśrynem pierwszym a tyśrynem drugim, to jest między październikiem a listopadem, jest drugie lato. Ale na razie słońce nam wzeszło jeszcze bardzo wcześnie, o godzinie 5:62, ma zajść o godzinie 19:35. Dzień troszeczkę znowu krótszy, ale jeszcze długi, 13:43. W nocy temperatura przepiękna, 25 stopni Celsjusza, teraz mamy 26, no w południe będzie cieplej, 33 stopnie, po to, ażeby się ochłodziło wieczorem, tak do 30 stopni Celsjusza. To drugie lato o tyle może być ciekawe dla nas Polaków, bo mamy zapewniony transport lotniczy naszymi liniami narodowymi. Lot nie tylko w tym drugim lecie jesienią, ale również i w czasie zimy, kiedy to tutaj w Libanie, w górach leży bardzo dużo śniegu, a zjazdy narciarskie są przecudne, także ta nasza firma narodowa LOT przybliżyła nam Liban w sposób naprawdę wyjątkowy. Ale teraz o czym mówią media? Praktycznie wszystkie media przez ostatni tydzień zajmowały się Ministerstwem Pracy. Skąd takie zainteresowanie Ministerstwem Pracy? A bierze się to stąd, że po ostatnich wyborach, które miały miejsce już dość dawno, bo w zeszłym roku w maju, kiedy trudzono się przez 9 miesięcy, by stworzyć nowy rząd, nikt nie chciał tego ministerstwa. Dlatego niejako wciśnięto, w cudzysłowie można by powiedzieć, to ministerstwo organizacji aktualnie typowo politycznej, tak zwanych sił libańskich, to nic innego jak prawica chrześcijańska, a okazało się, że pan minister z tego ugrupowania naprawdę narozrabiał, ale w tym znaczeniu bardzo, bardzo pozytywnym. Po prostu zaczął wprowadzać prawo. Między innymi to, że każdy obcokrajowiec, który zamierza pracować, podjąć jakąkolwiek pracę w Libanie, musi mieć po prostu pozwolenie na pracę. To pozwolenie też kosztuje, a między innymi na 3 Libańczyków pracujących w danym zakładzie pracy jest pozwolenie tylko na 1 obcokrajowca, nawet chociażby to było z pozwoleniem na pracę. Stąd też codziennie dziesiątki, jak nie setki kontroli w poszczególnych zakładach pracy, gastronomii i wyłapywanie tych, którzy są bez pozwolenia na pracę, i kary, bardzo poważne kary. Spowodowało też to tumult w szeregach Palestyńczyków, bo chociaż Palestyńczycy nie muszą płacić za takie pozwolenie na pracę, to jednak jest ono wymagane. A to między innymi z tego powodu, żeby było jasne, kto jest Libańczykiem, a kto jest uchodźcą, kto nim jeszcze nie jest. Także to taka nasza tutaj w cudzysłowie mała wojenka dotycząca Ministerstwa Pracy. A co mówi nam bardzo poważna gazeta, dziennik w języku arabskim, An-Nahar? Oczywiście interesuje się Zatoką Perską, pisząc w Zatoce Perskiej, rośnie z dnia na dzień napięcie. Ostatnio irańska telewizja podała o przejęciu tankowca nieznanej jeszcze bandiery, oskarżonego o przemyt, o przemycanie paliwa na tym jednym statku. Ponoć było ponad 700 tysięcy litrów tego paliwa, które zostało na razie przejęte przez rząd irański. Jednak wszyscy przedstawiciele, zwłaszcza armii irańskiej, podkreślają, że nikomu na wojnie w Zatoce Perskiej nie zależy. I mówią, że nie będzie wojny, ponieważ jesteśmy tak silni, że nikt się nie odważy nawet, aby nas atakować. Miejmy nadzieję, że tak pozostanie, a skądinąd, że zostały przesłane informacje poprzez pośredników do ministra spraw zagranicznych Iranu, który przebywał ostatnio w Stanach Zjednoczonych, że pan prezydent Trump chętnie by go przyjął w swoim owalnym gabinecie i chętnie by na nowo porozmawiał o tym, jak można te wszystkie konflikty po prostu załagodzić i rozwiązać. A gazeta codzienna w języku francuskim, L'Orient Le Jour, pisze: Iran nie chce posyłać swoich żołnierzy jako mięso armatnie do walki w regionie Idlib. Jest to północny zachód Syrii. Wiemy, że od kwietnia bombardowania zarówno syryjskie, jak i rosyjskie są potężne. Samych tylko cywili zginęło około 800. W tym trzeba jeszcze dodać, że z tej okolicy znowu mamy uchodźców. Liczy się, szacuje się na około 500 000 nowych uchodźców z powodu działań na tym terenie. Dlaczego Iran nie chce partycypować? Obserwatorzy mówią, na pewno z powodu tego, że Rosja go o to poprosiła, żeby się nie wtrącał w tą przynajmniej wojnę w Idlibie, a wiemy, że Iranowi bardzo, bardzo zależy na dobrych stosunkach z Rosją. Podkreśla się też, że Iranowi też zależy na dobrych stosunkach z Turcją. Przecież mają ten sam problem, ciągle problem kurdyjski, zarówno po jednej, jak i po drugiej stronie. A jednocześnie mówi się, że Rosji jest na rękę, nie chce, żeby zakończyć ten konflikt w Idlib, gdzie, no niestety, Asad, Bashar al-Assad, prezydent Syrii, chciałby jak najszybciej opanować również ten region. I to jest jeden bardzo ważny orzech dla zgryzienia, czy sobie z tym rzeczywiście poradzi, bo tak naprawdę gdyby ten problem został rozwiązany w Idlibie, gdyby armia syryjska przy pomocy zarówno Rosjan, no i na razie nieobecnych jeszcze Irańczyków, ten teren opanowała, to moglibyśmy ogłosić, że całe terytorium Syrii jest pod panowaniem prezydenta Bashara al-Assada i jego syryjskiej armii. Co nam jeszcze bardzo ciekawego mówi L'Orient Le Jour, francuskojęzyczna gazeta? No, może być to bardzo fajna ciekawostka, zwłaszcza dla słuchaczy naszych w Polsce. Jest to wiadomość pochodząca z Arabii Saudyjskiej, gdzie prawa kobiet znacznie poszerzyły swoje horyzonty. Otóż gazeta nas informuje, że od zeszłego czwartku kobiety saudyjskie mogą podróżować bez pozwolenia otrzymanego od swojego męskiego opiekuna. Kto takim opiekunem zwykle bywa kobiet saudyjskich? No, w młodości ojciec, później mąż, a gdy brakuje ojca czy męża, brat, a nawet dalszy czy bliższy kuzyn, ale nie można decydować o tym samemu. Pojawiły się karykatury na różnych forach internetowych, gdzie kobiety właśnie saudyjskie piszą, rysują, kombinują, robią różnego rodzaju kompozycje kobiet obecnych na lotnisku, kobiet właśnie saudyjek, no, podążających do poszczególnych linii lotniczych, aby nabyć bilety i nareszcie podróżować. Te kobiety według tego nowego nowego prawa mogą również otrzymać bez pozwolenia swojego męża czy ojca paszport. Mogą zgłosić narodziny dziecka, mogą zapisać też w urzędach swoje małżeństwo, a nawet rozwód, otrzymując w niektórych przypadkach również opiekę nad dziećmi do lat 18, jeżeli otrzymały rozwód. Nazywa to się z jednej strony historycznym postępem, ale też jako niebezpieczne posunięcia rządu, i tutaj islamiści krytykują, mówiąc, że to wszystko jest przeciwko Koranowi. Natomiast pani, zresztą Amira, czyli księżniczka Rima bint Bandar, która jest pierwszą kobietą ambasadorem w Stanach Zjednoczonych, ambasadorem Arabii Saudyjskiej, nazwała to historycznym postępem. Saudyjki świętują, Saudyjki nareszcie mogą spełniać swoje marzenia kontynuowania swojej kariery również za granicą. Kto za tym wszystkim stoi? Za tym wszystkim stoi książę Muhammad bin Salman. Jest on następcą tronu. Uważa go się za bardzo mocnego człowieka tej bardzo tradycyjnej monarchii arabskiej tutaj na Bliskim Wschodzie. To on w roku 2018, czyli zaledwie rok temu, pozwolił kobietom prowadzić samochód i chodzić na mecze piłki nożnej. Saudi Gazeta mówi o tym, że nareszcie marzenia kobiet się spełniają. Maju, a w Libanie jaka sytuacja jest kobiet? A w Libanie, w Libanie, kif wada imra? Jeżeli ktoś przyjedzie z zagranicy i zobaczy kobiety libańskie, tutaj kobieta żyje naprawdę w wolności, może się uczyć, może pracować, może pełnić różnego rodzaju funkcje. Tak to wygląda na zewnątrz, ale jak popatrzymy na niektóre jeszcze prawa,
بعد في قوانين لازم تتغير المرأة اللبنانية مثلا ما فيها تعطي الجنسية لابنها أو بنتها
no to mamy jeszcze dużo do zrobienia. Na przykład Libanka nie może dać obywatelstwa swojemu dziecku
ولا حتى لجوزها.
Nawet jeżeli wyjdzie za mąż za obcokrajowca, to obcokrajowcowi też tego obywatelstwa nie może dać.
ويمكن المشكلة أكثر هي سياسية بسبب اللاجئين الفلسطينيين وهلا السوريين.
Problem na pewno jest problemem politycznym i to z powodu zarówno uchodźców palestyńskich, jak i syryjskich. Właśnie, Libańczycy boją się, że demografia Libanu by się wtedy zaczęła zmieniać. Jest taka możliwość, że na przykład uchodźcy, zwłaszcza palestyńscy, będą żenić się z Libankami tylko po to, żeby uzyskać takie obywatelstwo libańskie. No to zdarza się również i u was w Europie i w innych krajach. Na szczęście pracujemy nad tymi prawami i być może w przyszłości to się szybko zmieni. Bardzo fajnie, bardzo dobrze, że w Arabii Saudyjskiej te prawa względem kobiet się zmieniają, ale żeby, jak to mówi Maja, miało też swoje reperkusje i kontynuacje w życiu społecznym.
Patrick Sfer kan yqul mish muhim nghayyir an-nass tekst, muhim nghayyir an-nafs.
Patriarcha, poprzednik tego, który zmarł kilka miesięcy temu, mawiał, patriarcha Sfer, że nieważne jest to, jak zmieniamy teksty, ale jak zmieniamy nasze dusze, naszą myśl. Tak, no to fajnie, cieszymy się z tego, co się stało w Arabii Saudyjskiej. Miejmy nadzieję, że to będzie miało, nie tylko nadzieję, jestem pewny, pozytywne reperkusje we wszystkich krajach regionu, a w Libanie też. Maju, czy mówi ci coś takie nazwisko i imię jak Smiljana Zacharijewa? To też wyczytałem w L'Orient Le Jour. Min Hajdal Smiljana Zacharijewa?
بلوريون لو جور كتبوا عن سميليانا اون شانتوز من بلغاريا
napisano o niej jako o piosenkarce bułgarskiej.
عملوا جينيس بوك للديسيبل الاميسيون دو لا فوا
بو في كشنز جينيس mierzą ich najsilniejsze głosy.
وهي على باتو لو ريكور 113.8 ديسيبل.
Pobiła rekord, emitując swój głos w 118 i troszkę więcej decybelach.
Hajda się chali nie fakir, no fiktir chanteuse bel alam, a kid biedaru jutlał w hajda rekord.
Po przeczytaniu tego artykułu pomyślałem, że jest wiele takich piosenkarek, które ten rekord jeszcze mogą pobić.
يمكن ما كان عندهم الشانس انه حدا يقسلهم الفوا تبعهم.
Może nie mieli szansy takiej, żeby ich głos zmierzyć.
مثلا اذا بدنا نحكي بلبنان في عندنا مغنيه اسمها صح.
Jeżeli chodzi o Liban, mieliśmy piosenkarkę o imieniu Sabah.
Sabah هي عندها مثل لقب ديفا تبع الموسيقى العربيه.
O, nazywana była w ogóle boginią muzyki arabskiej.
أو la légende, l'ostura.
Albo że legenda piosenki arabskiej.
خلقت سنة 1927 وماتت 2014.
Urodziła się w 1927 roku, zmarła w roku 2014.
يعني كان عمرها 87 سنة.
Przeżyła 87 lat.
وبقيت تغني لهيدا العمر.
I do końca życia śpiewała.
Sabah كان عندها صوت كتير قوي.
I pani Sabah miała głos bardzo silny.
Sot folklore.
Taki głos ludowy.
لأنه بزميليانا بيشرحوا أنه قوة الصوت تبعها هي لأنه كانت تغني فولكلور.
W artykule właśnie podkreślają, że pani Zmiliana miała taki wielki, silny głos, bo śpiewała pieśni folklorystyczne.
Sabah كمان كانت مشهورة باللونغور تبع الفوا, النفس.
Sabah była słynna z długości bez oddechu wydawania dźwięków w swoich piosenkach. Mogła zostać na tej samej nucie przez bardzo długi czas bez oddechu. W swoim życiu miała w swoim repertuarze 3500 piosenek. 50 albumów wydała.
98 film.
Grała w 98 filmach.
Aktar się film bi cinema al-masri.
Najczęściej były to filmy egipskie.
U 20 masrahiye.
I w 20 sztukach teatralnych wystąpiła też.
Unaqina hala maqta zghir bas btqul fi sabah muwal.
Wybraliśmy szczególną piosenkę, gdzie Sabah wykonuje wstęp zwany Muel, tak jakby wprowadzenie do tej pieśni.
Muel هو folklor libanesi, ببلشوا فيه الشانتور قبل الغنيه.
To zawsze w każdej piosence libańskiej jest jako wstęp przed główną melodią.
Hajda tajferży الصوت القوي وقد ايه بتقدر تطول بالنوت.
I chcemy dzisiaj państwu zaprezentować ten silny głos słynnej libańskiej piosenkarki, a my się z Państwem żegnamy. Zapraszamy w następny poniedziałek o tej samej porze. Życzymy miłego, bogatego w przeżycia tygodnia. A teraz prosimy studio w Warszawie o tą pieśń.